Pieśń 24. Pojednanie. Hermeias, bóg Kyleny, przypadł rączym lotem zwoływać duchy gachów. Miał on lśniącą złotem w ręku laskę. Niech dotknie nią śmiertelnych ludzi, kogo chce snem umorzy albo ze snu zbudzi. Tą laską spędził duszę, z szmerem się porwały. Podobnie nietoperze w norach świętej skały, byle jeden z nich odpadł od długiego splotu, z piskiem się porywają wszystkie wraz do lotu. Z takim piskiem te dusze pomknęły tuż w ślady, za wybawczym Hermesem w podziemne posady. Mknąc mimo okeanu, Leukady skał stromych, bram słonecznych i mimo siedzib snów znikomych, aż się na Asfodelu dostały lewadę, gdzie mary nieboszczyków zamieszkują blade. Tam na łące się zeszły z Achillowym duchem, z Patrokla, Amfilocha i tym sławnym zuchem Ajasem, który wzrostem, postawą rej wodzi pośród nich. Li Achilla tylko nie dochodzi, którego otaczały zawsze tych dusz grona. Właśnie zbliżył się do nich cień Agamemnona. Smutny był, koło niego kręciły się cienie tych, co w domu Aigista śmierci przeznaczenie zmiotło i razem z królem dali swoje głowy. Do nadchodzących duch się ozwał Achillowy. Atrydo, jam był pewien, że Zeus, władca gromu, ze wszystkich mężów tobie więcej niźli komu sprzyjać winien, narodów rozlicznych hetmanie, tam pod Troją, gdzie Achiw cierpiał niesłychanie. Więc i w ciebie nareszcie zgubny los ugodził, któremu ujść nie uszedł nikt, kto się urodził? Czemuż cię w pełni chwały na potęgi szczycie, tam na polu trojańskim nie odbiegło życie? Mogiłęby nad tobą usuli Achiwy i syn twój sławą ojca świetniałby szczęśliwy, gdy dziś śmierć niepoczesna aż tu cię zawlekła. Na to Agamemnona dusza mu odrzekła. Szczęsny synu Peleja, o boski Achillu, choć ległeś pod Ilionem, a z tobą aż tylu cnych Achajów i Trojan głowy swoje dało, walcząc przy twoim ciele, które tam leżało wielkie w kurzu, już głuche na konne gonitwy, bój przy nim wrzał dzień cały. Nigdy końca bitwy tej by nie było, gdyby nie deszczu potoki. Więc z pola na okręty nieśliśmy twe zwłoki, złożywszy je na łożu, obmyli na czyste letnią wodą, oliwą. Z oczu łzy rzęsiste ciekły nam, a my włosy z głowy sobie rwali. Wtem nawieść tę twa matka wyszła z morskiej fali z nimfami i rozległ się jęk jej żałośliwy po wodach, aż ze strachu struchleli Achiwy, gotowi na te jęki schować się w okręty, gdyby był ich nie wstrzymał mąż mądrością święty, Nestor, z dawna już słynny radą doświadczeniem. Owóż tak jął przed trwożnym mówić zgromadzeniem. Stójcie, Argeje, czemu pierzchacie Achaje? To matka, patrzcie, z morskich odmętów powstaje i w nim w gronie do syna zabitego śpieszy, rzekł i zatrzymał popłoch pierzchającej rzeszy. Córy srebrnowłosego Nereja te zwłoki obiegły, owinęły zaraz w płaszcz szeroki, a mu z dziewięć słodkimi głosy na przemianę zawodziło i każdy Achiw był spłakany. Tak do głębi się wzruszył tym żałosnym pieniem. Dni, nocy 17 nad twym przeznaczeniem płakali tak bogowie, jak my, ludzie prości, a potem złożonemu na stosie w mnogości żnięto tłuste barany i byki rogate. Trup twój płonął owinion w ambrozyjną szatę, wonnym miodem, oliwą płomień był sycony. Chów witeziów otaczał ów stos zapalony, jedni pieszo, a drudzy w rydwanach zaprzężnych. Walczyli i grzmiał łoskot od ciosów orężnych. Toż gdy płomień Hefajsta strawił twoje szczęty, wcześnie twych białych kości popiół był zgarnięty i winem skropion. Wtenczas mać twa, Achillesie, złoty dwułuszny dzbanek pomiędzy nas wniesie. Dał go jej Dionizos, jak utrzymywała, a dłoń mistrza Hefajsta dzban ten wykowała. W nim twoje, bohaterze, złożono popioły z popiołami Patrokla, zmieszane pospoły, Antilocha zaś szczątki schowano osobno. Po Patroklu najwięcejś kochał go podobno. Więceśmy te popioły nakryli mogiłą. Wojsko argejskie ziemię na nią nanosiło na sam brzeg, co w Hellespont sterczy wysunięty, by z dala ją widziały mknące tam okręty i żeglarze dzisiejszych, jak i przyszłych czasów. Matka zaś poznosiła na pole zapasów dla Achiwów, co męstwa złożyli do wody, od Boga wyproszone przecudne nagrody. Kto widywał, jak wodza lub króla chowano, gdy mołojce na jego mogile tam staną, w zbrojach gotowi bić się o nagrodę złotą, zdumiałby się ujrzawszy, z jaką to szczodrotą na cześć twoją Tetyda zniosła z nieba dary. Bo też ciebie, bogowie, kochali bez miary. Imię twoje po śmierci żyje. Twoja chwała, Achillesie, od ludu do ludu rozbrzmiała. Mój los gorszy, choć końca tej wojny jam dożył. Cóż, gdy wracającego do domu Zeus zmorzył, Aegist mnie zamordował, żona mnie zabiła. Taka się między nimi rozmowa toczyła. Wtem do nich argobójca zbliżył się, a w ślady za nim mar zalotników nadleciał tłum blady. Na spotkanie szli obaj królowie zdumieni i cień Agamemnona poznał wśród tych cieni duszę Amfimedona. Melenit ten walny gościł go, kiedy bywał na Itace skalnej, więc go Atryt zagabnął. Przez jakie wyroki strąconyś, Amfimedzie, w te podziemne mroki z gronem mężów dobornych, równych sobie laty? Za co to najpiękniejsze pozrywane kwiaty? Czy Posejdon w okrętach potopił was może, kiedy wypuścił burzę i rozhukał morze? Czy was ludzie pobili swej krzywdy się mszczące za bydło zrabowane i trzody na łące? Czy broniąc żon i grodu was pozabijali? Mówże, wszak myśmy z sobą przyjaźń zawiązali, kiedym dom wasz nawiedził, gościnnie przyjęty, by namówić Odysa z nami na okręty, które Atryt Menelaj na Troję przywodził. Cały miesiąc upłynął, nim się Odys zgodził i dał namówić do tej dalekiej podróży. Na to Amfimedona dusza tak odwtórzy. Dzielny synu Atreja, cny Agamemnonie, mówisz iście, jak było. Przeto ci odsłonię, mój królu, całą prawdę. Powiem, jak się stało, że nas razem aż tylu głowy nasze dało. Pod niebytność Odysa my do jego żony mieli się, lecz do żadnej nie skłania się strony, nie odmawia, nie broni, jedną zwleka śluby, a tymczasem w skrytości pragnie naszej zguby. Chytra taką wymyśla dla nas niespodziankę, że na krosnach nawlókłszy pasma, jak na tkankę w swej komorze, mówiła do zalotnej młodzi: jeśli wam po Odysie o mą rękę chodzi, to póki tego płótna nie skończę, nie prędzej ślub być może, bo żalby marnować mi przędzy. Całun ten dla Laerta przeznaczam, gdy stary usnąwszy niezbudzonym snem pójdzie na mary. Nie chcę, by mnie achajskie ganiły kobiety, gdyby on, pan tak wielki, leżał nieokryty. Tak mówiła i wszyscy wierzyli, mądrosze. Więc odtąd w dzień przy krosnach tkała tam po trosze, a w noc przy żagwiach pruła, co we dnie utkała, i tak nas przez 3 roki wciąż oszukiwała. Gdy rok 4 przyniosły pór odmienne lica, przez jedną z pokojówek Wyszła tajemnica. Wpadamy na gorącym, uczynku schwytana, pruła to czasu nocy, co utkała z rana. A więc chcący, niechcący, skończyć jej wypadło. A kiedy już utkany płaszcz i prześcieradło wyprała, że jak słońce, jak księżyc są czyste, wtem demon skądeś naniósł na łany ojczyste Odysa. Do pastuszej zagrody, co leży hen na końcu ostrowu. Do niego wraz bierze luby syn wracający na okręcie z drogi do pylu piaszczystego. Więc oba te wrogi rzeź gachów uradzili między sobą w myśli, po czym przyszli do miasta, lecz nie razem przyszli. Odys później, syn jego, pośpieszył tam w przódy, króla zaś przebranego powiódł pasterz trzódy. A król miał postać dziada złamanego laty, szedło kiju na grzbiecie, świeciły mu łaty. Nikt z nas nie mógł Odysa poznać w tym człowieku, gdy się zjawił, nikt nawet męże w starszym wieku. Więc się nań posypały obelgi i krzesła. Jakiś czas mężna dusza obrazę tę zniesła, zadaną mu na własnych śmieciach, w własnym domu. Lecz gdy go wolą swoją natchnął władca gromu z pomocą Telemacha, z izby wszystkie zbroje przeniósł w górną komnatę i zamknął podwoje, po czym w chytrym zamiarze podmówił swą żonę, by przyniosła łuk jego i siekiery one do szermierki dla gachów i do naszej zguby. Bo nikt nie mógł cięciwy na kabłąk tak gruby napiąć z nas nieszczęśliwych. Zawiodła nas siła. Lecz gdy łuk ten Odysa ręka pochwyciła, narobiliśmy krzyku i zewsząd wołano, aby choć się napiera, łuku mu nie dano. Lecz Telemach mu kazał dać łuk obnoszony. Otóż gdy go Odysej chwycił w swoje szpony, jak nic napiął, przez ucha żelaz strzałę cisnął. Na próg skoczył, wysypał pęk strzał, okiem błysnął, okropnie i pociskiem Antinoja przeszył. Na innych miotać strzały nieustanne śpieszył, a celnie i morderczo. Mąż padał na męża. Snać skłoniła ich Boga jakiegoś pawęża, bo wściekli wpadli na nas, wszystkich mordowali, kto tylko się nawinął. Aż powstał jęk w sali, zmieszan z łomotem czaszek, krew izbę zalała. Tak my padli, Atrydo. Wszyscy, nasze ciała dotąd w zamku Odysa leżą niegrzebane. Braciom naszym nieszczęście to jeszcze nieznane, by przyszli krew z ran otrzeć, z jęki żałosnymi, jak przystoi pogrzebać ciała nasze w ziemi. Tak odpowiedział na to cień Agamemnona. Odysie, twoja dzielność już wynagrodzona, kiedyś mężem małżonki zdobnej w wielkie cnoty. Zaprawdę niezrównane duszy jej przymioty. Wierność od lat młodziutkich dochować umiała swojemu Odysowi. Wieczna, wieczna chwała czystej Penelopei. Na jej cześć niebianie natchną pieśni i cześć jej nigdy nie ustanie. Nie zbrodniarka to z rzędu Tyndareja córy, co zabiła małżonka i w pieśni ponurej przejdzie do potomności, hańbiąc ród niewieści na wieki i te nawet, co warte są cześci. Tak rozmawiały z sobą mary nieboszczyków w gmachu Hadesu, w głębi podziemnych tajników. Tamci, wyszedłszy z miasta, mieli drogę krótką do zagrody Laerta. Ustroń tę milutką Ongi nabył Ondlasie. Sprawiał z potem czoła, w środku dziedzińca dwór stał, budynki dokoła gospodarskie mieszczące czeladkę roboczą, gdzie jadła i sypiała, pracując ochoczo. Była tam i Sikelka, stara gospodyni, pielęgnująca pana swego w tej pustyni. Wtem Odys rzekł do syna i pastuchów trzody: wejdźcie do wrót tej pięknej przed nami zagrody i sprawcie najtłustszego wieprzka na biesiadę. Ja tymczasem do ojca poskoczę na zwiadę, czy mnie pozna, gdy stanę przed jego oczyma, czy długo mnie nie widząc w pamięci już nie ma. To rzekłszy swej czeladzi, oddał broń i zbroję, a ci weszli za wrota. On zaś kroki swoje skierował wprost do osadu, by znaleźć tam ojca. lecz nigdzie wśród długiego nie spotkał ogrojca ni Doliosa, ni synów, ni sług doliosowych, gdyż w pole poszli chrustów na płoty tarniowych naciąć, a stary Dolios sam im towarzyszy. Więc li samego ojca znalazł w sadu w ciszy, jak drzewko okopywał. Kubrak on na sobie miał brudny, połatany, skórą nogi obie obwinięte, od kolców i cierni obrona. Na rękach rękawice, głowa otulona w kaptur kozi, tak starzec w żałobie swej chadzał. Widząc tedy Odysej, a wzrok go nie zdradzał, że ojciec wiekiem złaman, zjedzon bólem duszy, rozpłakał się, stanąwszy za pniem wielkiej gruszy i rozmyślał, co dalej ma począć niepewny, czy się rzucić w objęcia, złożyć uścisk rzewny i wyznać, że już wrócił w progi ojców lubę, czyli też wpierw wybadać i wziąć go na próbę. Ostatnie wątpiącemu najlepsze się zdało, by przymówką wybadać tę duszę zbolałą. I tak zrobił i zaraz wprost do ojca kroczył, który zgięty dokoła szczepu ziemię tłoczył. Więc podszedłszy ku ojcu, rzekł syn znamienity: starcze, z ciebie ogrodnik widzę wyśmienity. Wszędzie znać pilną rękę w uprawie tych sadów, tak koło fik, oliwek, grusz, jak winogradów. Każdy szczep, każda grządka, uprawna jak rzadko. Jedno tylko zarzucę. Przebaczy mi, tatko, że sam nie dbasz o siebie. Starzec, wiekiem zgięty, chodzi taki obdarty i nieogarnięty. Pewnie nie za lenistwo pan o cię nie stoi. Nie widać niewolnika przecież z twarzy twojej. Owszem, coś królewskiego masz w całej postawie. Ni to pan, co po łaźni i wytwornej strawie zażywa lekkiej drzemki, jak u starych zwyczaj. Przeto mów mi, kto jesteś? Z prawdą się nie sprzeczaj. Kto cię trzyma parobkiem do pracy w ogrodzie? Opowiedz to dokładnie, niech wiem w mej przygodzie, czy na wyspie Itace naprawdę stanąłem, jak przed chwilą z ust człeka jakiegoś powziąłem, który zresztą nie bardzo chętnie odpowiadał, chociem zagabł go grzecznie i dosyć nabadał o mego tutaj druha, czy żyje, czy zdrowy, czy go skrył już na zawsze pomrok hadesowy. Więc ci powiem wyrazy moje, zważaj ninie. Miałem raz podróżnego u siebie w gościnie, a nigdy przyjemniejszy gość z dalekiej strony, niżli on w domu moim nie bywał goszczony. Chełpił się, że w itackim ostrowie się rodził, że od syna Arkeisja, Laerta, pochodził. Jam go w dom mój wprowadził, nie szczędził niczego w przyjęciu dostatkami domu bogatego. Na odjezdnem jam równą okazał szczodrotę. Dałem mu 7 talentów, warte sztuki złote, toż szczerozłoty krater kwiatami wzorzony, chlajnów 12, przy tym kobierce chitony, w takiej liczbie więc płaszczów 12 przecudnych, 4 zaś białogłowy, biegłe w pracach trudnych, a urodne sam wybrał, o co go też prosił. Na to rzekł ojciec, który z płaczu się zanosił: przychodniu, na Itace jesteś w rzeczy samej, gdzie pod władzą zuchwałych mężów tu stękamy. Na próżno go szczodrymi dary obsypałeś, o czemuż go witace żywym nie zastałeś? Byłby cię obdarował, podjął z gościnnością, odesłał, słuszność każe płacić wzajemnością. Wszakże powiedz mi prawdę, po cóż byś ukrywał? Dawnoż temu, jak gość ten w domu twym przebywał, ten syn mój nieszczęśliwy, czemuż go nie stało? Pewnie podal od ziemi ojców jego ciało w morzu ryby już zjadły lub w polu zwierz srogi albo ptactwo pożarło. Ciebie, synu drogi, rodzice ni pochować mogli, ni łzą zrosić, ani cna Penelopa żalów swoich głosić nad mężem konającym, ni zawrzeć mu powiek, jak każe święty zwyczaj, gdy umiera człowiek. Teraz racz mi powiedzieć, niech się w tym oświecę, skądeś jest i gdzie twoi mieszkają rodzice. Gdzie twój okręt, na którym tyś do nas zawinął? Gdzie, wioślarze, na cudzym statku możeś płynął, że cię tu wysadziwszy pognał w dalszą drogę? Odysej odrzekł na to. Jeśli chcesz, więc mogę o wszystkim zdać ci sprawę dokładnie i jasno. Z Alibantu ja rodem. Mam dom, ziemię własną. Ojcem moim Afeidas, syn Polipemona. Eperitem mnie zowią. Wręcz przeciwna strona była celem mej drogi, lecz demon mi szlaki zmieszał i od Sikanii zagnał do Itaki. Łódź zaś moja od miasta podal w polu stoi. O, dyspomnę z ojczyzny oddalił się mojej lat 5 temu. Z Alibu odpłynął stolicy. Biedak, choć na odjezdnem po jego prawicy przylatywały ptaki z pomyślną dlań wróżbą. Jam też z sercem wesołym żegnał się z swym drużbą. On również wesół, obaj z najlepszą otuchą, że nieraz się spotkamy z sobą nie na sucho, rzekł. A starca owionął smutku dym zgryźliwy, wziął z ziemi garść brudnego pyłu i włos siwy posypał nim. I łzami zalał się rzewnymi. Odys wstrząsł się, nozdrzami parskał rozdętymi, wyrzucając ból z serca na widok rodzica. Skoczył doń, wziął w ramiona i całował lica. Ojcze, jam to jest syn twój, mówił. Syn zgubiony, który wraca po latach 20 w te strony, a więc łzą tym pofolguj. Nie wzdychaj już więcej, krótko powiem, gdyż działać trzeba nam co prędzej, żem wszystkie zalotniki w pień wyciął w mym domu. Nie uszli ci zuchwalce mściwego pogromu. Odpowiedział mu na to ojciec Laert stary. Żeby mój Odys wrócił, rzecz trudna do wiary. Pokaż znamie, a wtedy zaufam twej mowie. Na to mu bystromyślny Odysej odpowie. Ojcze mój, na tę bliznę nasamprzód zwróć oko, którą Odyniec kłami rozorał głęboko. Tam, w Parnasie, gdym z woli twojej i mej matki do Autolika jeździł odebrać te datki, które mi był obiecał na me urodziny. Teraz wskażę ci wszystkie drzewa i krzewiny darowane mi niegdyś, gdym jeszcze dziecięciem za tobą wbiegł w te sady i słuchał z zajęciem, jak każde drzewo mianem nazywałeś innym. Naparłem się był o nie z uporem dziecinnym, a tyś mi grusz 13, ja błoni 10, fig 40 darował. Tyle na początek. Nadto 50 rzędów wina dostać miałem, rozpiętego na tykach pod słońca upałem, które się gronmi jagód okrywa w swej porze, gdy Zeus błogosławieństwo ześle z nieba Boże. Starcowi biło serce, nogi pod nim drżały, skoro powziął z ust syna ten znak doskonały. Rzucił mu się w objęcia i upadł w zemdleniu na pierś syna i w jego zawisnął ramieniu. A po chwili, gdy w niego duch wszedł i ocucił w uniesieniu radości, takie słowo rzucił. O Zeusie, snadź bogowie w niebie jeszcze władną, jeśli starli rozpustę gachów bezprzykładną. Li oto strach mnie bierze, aby i takanie hurmem nas nie napadli. Nóż na ich wezwanie z miast kefaleńskich liczne nadciągną tu rzesze. Przemądry mu Odysej odrzekł ku pociesze. Nie trwóż się, niech się dusza twoja uspokoi. Raczej wejdźmy do dworu, do siedziby twojej, gdzie Telemach, Eumajos z Filoitiem, pastuchem już tam są i śniadanie przyrządzają duchem. Gdy to rzekł, ku domowi kroki swe zwrócili i wnet pięknej komnaty progi przestąpili, gdzie Telemach z pomocą pastuchów co żywo krzątał się i wino mieszał i krajał mięsiwo. Zaś Laert wszedł do łaźni i tam bohatera wierna Sikelka myje, maściami naciera i w czyste stroi szaty, a boska Pallada, zbiegłszy doń, wraz królowi wspaniały wzrost nada, że się wydał barczystym i tęższym niż wprzódy. Wyszedł z łaźni, a Odys myślał, że to cudy i że jeden z olimpskich bogów się objawił, więc zwrócił się do ojca i te słowa prawił. Ojcze, iście w tym bogów nieśmiertelnych sprawa. ten twój wzrost, to wejrzenie, ta dziarska postawa. Na to mądry Laertes synowi odpowie. Czemuż, Kronionie, Febie, Ateno, bogowie, taki, jakim Neriku wyłamywał bramy, wiodąc chów kefaleńców, czemuż taki samy nie znalazłem się w zamku, tam wczorajszej nocy, pancerny, mordujący gachów z całej mocy z wami razem, a byłbym napłatał niemało gaszych łbów, ażby serce w tobie się rozśmiało. Takie się między nimi toczyły rozmowy. Lecz już przygotowany czekał stół godowy, więc na krzesłach i stołkach u stołu zasiedli, zabrali się do jadła i śniadanie jedli. Wtem wszedł Dolios, staruszek, a z nim jego syny, zmęczone pracą w polu, skąd matka rodziny, ona stara Sikelka wraz ich przywołała, co syny swe karmiła, a o starca dbała. Ci, ujrzawszy Odysa, sercem go poznali i z podziwienia w izbie jakby wryci stali, ale Odys im posłał przyjazne wyrazy. Siadaj, starcze, w zdumieniu stoicie jak głazy? Długo na was czekamy, spragnieni i głodni, aby z wami biesiadę spożyć, ludzie godni. Na to Dolios wzniósł k niemu ręce wyciągnięte, dłonie króla całował, wyż kostki ujęte i takie doń obrócił słowa uskrzydlone. O drogi, więc wróciłeś, wraca co stracone, nikt cię się nie spodziewał, niebo nam cię zsyła, witaj nam, oby łaska bogów ci świeciła. Lecz powiedz, niech wiem wszystko, Azali twa żona, roztropna Penelopa, już uwiadomiona, żeś wrócił, jeśli nie wie, wyślę gońca lotem. Bystry Odys mu na to, ona już wie o tem, więc się nie troszcz i zasiądź tu z nami pospołu, rzekł, a staruszek usiadł w swym krześle do stołu. Syny jego podobnież Odysa witali, przystąpiwszy serdecznie w rękę całowali i zasiedli tuż obok swojego rodzicy. Kiedy się tak krzepiono w biesiadnej świetlicy, przelatywała miasto Ossa wieścionośna, głosząc, że wszystkich gachów spotkała śmierć sprośna, co posłyszawszy rzesze ze wszech strony się zbiegły i z krzykiem płaczem zamek Odysa obiegły, wynosząc z niego trupy i grzebiąc je w ziemi. Ciała zaś z dalszych grodów, łodziami szparkiemi, przewiezione do swoich siedzib się dostały. Na agorę pośpieszył potem ten tłum cały, a doń się przyłączyło luda jeszcze więcej. Wstał Eupeit i przemowę miał do tych tysięcy, bo śmierć syna boleśnie starzec uczuch w duszy. Antinoja, którego Odys zabił z kuszy najpierwszego, więc starzec tak mówił ze łzami. Bracia, srodze się człek ten obszedł z Achiwami. Ongi młódź nam najlepszą ściągnął na swe statki i te setki potopił, zgubił nasze dziadki. Teraz cnych kefaleńców w pień wyciął aż tylu. Trzeba więc, nim morderca umknie stąd do pylu lub do boskiej Elidy, gdzie Epeje władną, pomścić się, bo się hańbą zmarzem bezprzykładną, o której by ze zgrozą potomni mówili, gdyby tym, co nam synów i braci zabili, płazem uszło. Ja sam bym życie zmierził sobie, nie znajdując spoczynku, chyba w jednym grobie. Mścimy się nim, zabójcy, uciekną za morze. Tak rzekł starzec i wzruszył słuchaczów w agorze. Wtem nadszedł pieśniarz z zamku z Keryksem Medonem, gdzie obaj noc przespali. Teraz zgromadzonem ukazali się kole Achiwów zdumionych i mądry Keryks Medon rzekł do zgromadzonych. Słuchajcie, Itakanie, w robocie tej całej Odysowi widocznie bóstwa pomagały. Ja sam widziałem Boga, jak w bitwy na tłoku. Wziąwszy postać mentora, był u jego boku. Ten niebianin już ducha w Odyseju krzepił, idąc przed nim już strachem zalotników ślepił, że zmieszani trupami podłogę zasłali. Rzekł. W bladym osłupieniu wszyscy go słuchali. Aż wreszcie Haliterses przemówił sędziwy. Co zna przeszłość, na przyszłość ma wzrok przenikliwy. On głos zabrał i mądrze mówił w sposób taki. Posłuchajcie, co powiem, mężowie i taki. Wszystkiemu, co się stało, nasza gnuśność winna. Bo moja i mentora, i każda inna przestroga, groch o ścianę. Wszak napominałem, żeby synów powściągać w ich życiu zuchwałem, wydanych na rozpustę i szkaradne zbrodnie, marnujących nie swoje mienie i niegodnie bezczeszczących małżonkę dzielnego człowieka, myśląc, że już nie wróci, gdy powrót swój zwleka. Przeto nie chajcie zemsty, taka moja rada. Kto zaczepi Odysa, temu śmierć i biada. Tak rzekł. Wtem z wielkim krzykiem więcej niż połowa tłumu z miejsc się porwała. Reszta, których słowa Halitersa wstrzymały, nie szła za pierwszymi. Przemową Eupeitesa oszołomionymi, bo ci zaraz do zbrojic spiżowych pobiegli i przywdziawszy takowe, na pole wylegli za miastem, a sam Eupeit stanął na ich czele. Szalony, chcąc śmierć syna pomścić, wiódł mściciele, lecz nie miał już powrócić. Padła nań śmierć blada. Podczas tego do Zeusa mówiła Pallada. O mój ojcze olimpski, wszechwładny Kronionie, powiedz, jakie ukrywasz myśli w boskim łonie. Czy chcesz lud ten wojenną rozpalić pożogą, czy serca powaśnione natchnąć zgodą błogą? Na to rzekł Zeus, wszechwładca, gromadzący chmury. Skądże takie pytanie wyszło z ust mej córy? Czy nie twoja to sprawa, nie twój wymysł nawet, by odzwrócił wrogom, odpłacił wet za wet? Rób jak chcesz, lecz ci powiem, co robić przystało, gdy Odys z zalotników starł szajkę zuchwałą. Zróbmy sojusz. On królem będzie na Itace, a ja pamięć o synach zabitych zatracę w sercu narodu. Miłość zwiąże te ogniwa i jak przedtem, i taka zakwitnie szczęśliwa. Ledwie skończył, bogini niecierpliwie rwie się. Lot ją rączy z Olimpu, szczytów na dół zniesie. Zaś w ogrodzie Laerta pod koniec biesiady rzekł do swoich Odysej. Niechże kto na zwiady pójdzie i wyjrzy na dwór, czy nie widać wroga. Jeden z synów Doliosa wyszedł, pojrzał z proga przed domem i zobaczył, jak wróg ciągnął ławą. Więc woła do Odysa, zbrójmy się, a żwawo, do broni, wróg już blisko, do broni. Tak wołał i każdy się uzbrajał na prędce jak zdołał. Z Odysem było czterech, przy tym Doliosowych sześciu synów do walki wystąpić gotowych. Toż Laertes i Dolios, choć starce zgrzybiali, przecież oba z potrzeby do boju stawali. Więc gdy ciała okryli zbrojmi miedzianymi, bramę im otworzono. Odys szedł przed nimi. Wtem Pallas się zjawiła, Zeusowa dziewica, mentorowi podobna z głosu, wzrostu, lica. Uradował się Odys, ujrzawszy boginię, i rzekł do swego syna: Telemachu, Ninie masz pole się pokazać, czyś dorósł na męża. Pamiętaj, w bitwy wirze odwaga zwycięża. Nie zhańbrze swego rodu, który od lat dawnych wydał męstwem i siłą mężów na świat sławnych. Na to roztropny młodzian tak mu odpowiedział. Ojcze, wnet ci pokażę, abyś się dowiedział, czy ogień, jakim gorę, przodków mych zniesławi. Słysząc to, stary Laert bogom błogosławi. Bogowie, dzień dzisiejszy, dni moich ozdobą. Syn z wnukiem o cześć przodków w zawód idą z sobą. Wtem rzekła doń Zeusowa córka z okiem sowiem. Arkeisiado, nad wszystkich milszyś mi toć powiem. Pomódl się do Ateny, ślubem błagaj Boga i oszczep długocienny, ciśnij szparko we wroga. rzekłszy piersi jego męstwem, zagrzała do bitwy. A Laertes do bogów, posławszy modlitwy, wstrząsł oszczep i wyrzucił przed siebie oszczepem. Grot się spotkał z przyłbicy spiżowym czerepem na skroni Eupeitesa, na wskrosią przewiercił i wódz padł z chrzęstem zbroi. Laert go uśmiercił. Więc Ody z synem wpadli w nieprzyjaciół roty, siekli mieczem i bodli dwusiecznymi groty. I jak raz by wycięli wszystkich, co do nogi, gdyby nagle nie zagrzmiał nad nimi głos srogi i nie powstrzymał strony. Był to głos Pallady, córy Egidodzierżcy. Dosyć już tej zwady! Przestańcie i takanie we krwi własnej brodzić, rozchodzić się do domu, natychmiast rozchodzić. Na ten głos potruchleli wszyscy zbrojni męże, osłupiałym wypadły z garści ich oręże, wytrącone na ziemię głosu tego siłą. Ku miastu tłum się rzucił, pierzchało co żyło. A Odys strasznym rykiem na tłum uchodzący nacierał. Ni to orzeł w chmurach szybujący. Wtem ze szczytu Olimpu, skroniona prawicy, padł piorun przed stopami Ateny dziewicy, a ona wnet Odysa wsparła dobrą radą. Bystroumny Odysie, zacny Laertiado, wstrzymaj się i zaniechaj bratobójczej wojny. Mógłbyś Zeusa obrazić, on w pioruny zbrojne. Rzekła, a Odys woli poddał się swej pani. Sojusz stanął, król z ludem byli pojednani za sprawą Atenei, córy kronionowej, podobnej do mentora z wzrostu, kształtu, mowy.
Ten audiobook pochodzi z biblioteki internetowej Wolne Lektury. Znajdziesz w niej tysiące darmowych e-booków i audiobooków. Jesteśmy niekomercyjną organizacją pozarządową i działamy dzięki wsparciu darczyńców, takich jak ty. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wspieraj Wolne Lektury stałą comiesięczną kwotą lub wesprzyj nas jednorazowo. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do nowych nagrań.